mamo, tato, bankujmy razem! Aplikacja BSGO Junior z Banku Spółdzielczego w Oleśnicy to smart portfel nastolatków. Płatności blikiem, skarbonka i wiele innych. Ja też chcę mieć apkę BSGO Junior.
Tu Radio RMF 24, prawie kwadrans po dziewiątej na zegarze w Anchorage na Alasce. Jest jeszcze czwartek, 23:15, a po 11:00 lokalnego czasu, czyli za 12 godzin, po 21:00 u nas zacząć się ma spotkanie Trump-Putin. Celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, a przynajmniej tym celem deklarowanym. Ze mną amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, no być może się pan obawia, że będę pana pytał o to, co wyniknie z tego spotkania. Wszyscy podkreślają, że nie wiadomo, łącznie z ważnymi ludźmi w Białym Domu i na Kremlu. Wobec tego zacznijmy może od miejsca, Alaska. To była kiedyś rosyjska kolonia do 1867 roku, sprzedana Stanom Zjednoczonym przez cara Aleksandra II. Teraz Donald Trump, po tym jak już było wiadomo, że rozmowa będzie miała miejsce na Alasce, stwierdził, że jedzie do Rosji. Pomylił się, czy może w ramach ustępstw zaproponuje Rosji, że odda Alaskę? To oczywiście żart.
No raczej nie zaproponuje oddania ani odsprzedania Alaski, to jest oczywiste. To ma pewien oczywiście znaczenie symboliczne, czyli spotkanie tam, gdzie, nie w Rosji, nie w Stanach Zjednoczonych, tych kontynentalnych głównych, i nie w żadnym państwie, które są zobowiązane do zatrzymania Putina, gdyby się pojawił, prawda, jako zbrodniarza.
No właśnie, czyli to ma wymiar również praktyczny, prawda, bo Władimir Putin może tam sobie spokojnie podróżować.
Ciekawe jest tylko to, że to się odbywa na terenie bazy, bardzo tajnej bazy amerykańskiej, sił lotniczych, sił lądowych, i Amerykanie mieli z tym pewien problem, ale na Alasce nie udało się znaleźć innego miejsca, które odpowiadałoby wymogom bezpieczeństwa, mogło zapewnić odpowiednie warunki zakwaterowania i tak dalej. No i ostatecznie stanęło na tej bazie wojskowej w Anchorage, no co być może niektórzy członkowie delegacji rosyjskiej wykorzystają do dokładnego rozejrzenia się dookoła.
Panie profesorze, jeszcze chwilę może o tej Alasce, zanim przejdziemy do kwestii ukraińskich, no bo powtarzamy to odruchowo nieomal, że chodzi tu w tym spotkaniu Ukrainę. No ale tak, pojawiła się taka w amerykańskich mediach wersja, że Stany Zjednoczone będą miały ofertę dla Rosji również gospodarczą. Zresztą skład tych delegacji na to spotkanie na to wskazuje, że to będzie istotny czynnik. No i wśród tych wersji tego, jaką ofertę mógłby mieć Donald Trump dla Władimira Putina, po to, żeby przekonać go w kwestii Ukrainy, ale być może też, żeby go przekonać do czegoś innego, o czym później. Pojawiła się taka wersja, że oto oba kraje mogłyby współpracować przy bliżej nieokreślonych przedsięwzięciach w cieśninie Beringa. O co tu może chodzić i czy być może no, nie ma to też związku właśnie z tym miejscem symbolicznym, jak pan powiedział?
Tutaj muszę przyznać się do niewiedzy na ten temat. Odruchowo myślę oczywiście o zasobach z dna morza, nie wiem, może o ropie, ale tutaj mnie pan...
Chyba Wall Street Journal o tym pisał, o ile
zagieł mnie pan po prostu i na to pytanie odpowiedzi nie mam, to już jest zbyt specjalistyczne. Natomiast rzeczywiście kwestie gospodarcze to jest to, czym Trump może zachęcić Putina. No bo Putin musi mieć coś, z czym wyjedzie, jeżeli się zgodzi na zawieszenie broni, bo mowy nie ma o zakończeniu wojny, raczej zawieszenie broni, ale musi się pochwalić czymś i dlatego w delegacji rosyjskiej szczególnie są ministrowie od różnych aspektów gospodarki i finansów, bo wydaje mi się, że w ten sposób, nie chcę powiedzieć przekupi, ale zachęci Putina do bardziej, jakby to powiedzieć, łagodnego podejścia do kwestii zakończenia działań zbrojnych.
Oczywiście nikt nie przypuszcza, że pan czyta wszelkie publikacje i to również takie, które w ostatniej chwili się pojawiają, ale mnie chodziło bardziej o tylko przykład, jeśli chodzi o tę cieśninę Beringa, przykład na potencjalną współpracę Stanów Zjednoczonych i Rosji w Arktyce, prawda? To jest obszar być może pod wieloma względami i w dłuższej perspektywie równie ważny albo ważniejszy niż Ukraina w tej światowej układance. Mówi pan o surowcach, owszem, na pewno, ale jest też jeszcze przejście północne, prawda? Siewiernej Morskiej Płyt po rosyjsku, coś co nazywają Chińczycy północnym szlakiem jedwabnym. Czy tu myśli pan, co się mówi w Stanach Zjednoczonych? Czy Stany Zjednoczone, czy tam mówi się o tym, że ewentualnie mogłoby dojść do takiej współpracy na nowej linii Rosja-USA w tej kwestii?
Wie pan, no w ogóle w amerykańskich mediach, szczerze mówiąc, całe spotkanie w Anchorage nie jest tak eksponowane jak w naszych mediach. To nie ma wątpliwości, że to dla Amerykanów nie jest kwestia pierwszorzędna. Natomiast kwestia współpracy, no to pan tutaj sugeruje i bardzo bym chciał, żeby pan miał rację, taką pozytywną wersję, bo wersja negatywna to oczywiście jest konkurencja. To jest to, kto będzie, prawda, decydował o przyszłości Arktyki, o przyszłości przejścia północnego i tak dalej. I gdyby się udało dojść do porozumienia, ja wspominam dawne czasy Bush-Gorbaczow na przykład, prawda, kiedy te obydwa mocarstwa rzeczywiście bardzo były bliskie sobie, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia. W tej chwili pomiędzy Trumpem a Putinem, czy w ogóle między Moskwą a Waszyngtonem, nie dostrzegam chęci do jakiejś bliskiej współpracy. To jest taka delikatna konkurencja. To nie jest może, prawda, zapasy, ale na pewno takie kopanie się po kostkach będzie bliższym określeniem niż jakaś przyjaźń, więc nie spodziewam się, by się udało doprowadzić do istotnych ustaleń dotyczących Arktyki, dotyczących właściwie żadnego obszaru geopolityki, bo te państwa ze sobą może nie jak w czasie zimnej wojny, ale jednak wyraźnie ze sobą konkurują i ani Trump, ani Putin to nie są politycy koncyliacyjni, to są politycy konfrontacyjni i na pewno tę cechę będą wykorzystywać.
No, trudno się z tym nie zgodzić. Ja pytam o to dlatego, na podstawie pewnych doświadczeń z Donaldem Trumpem, który no, znany jest z tego, że dla niego interesy gospodarcze są ważne, że te narzędzia gospodarcze to jest coś, co on często stosuje. Powtarza, że chciałby robić biznes również z Rosją. No, poza tym jest jeszcze ta teoria odwróconego Kissingera, prawda? Żeby przeciągnąć Rosję na stronę Stanów Zjednoczonych w przyszłej tej głównej konfrontacji z głównym rywalem, czyli z Chinami. Dobrze, tak wracając jeszcze do Alaski na chwilę, to sobie znalazłem takie informacje, że 7 200 000 dolarów, za które Rosja, car sprzedał Alaskę Stanom Zjednoczonym po to, żeby podreperować budżet po wojnie krymskiej, to według kalkulacji opartej na oficjalnych pomiarach inflacji to dziś 150 milionów dolarów. No, trochę śmieszna suma, gdyby to mierzyć ceną złota.
Nie tylko śmieszna suma, ale pamiętajmy o tym, o czym się nie wszyscy wiedzą, że to strona rosyjska, ambasador rosyjski przekupywał senatorów amerykańskich, żeby ci się zgodzili na to.
Chcieli kupić za tyle, no tak.
Oni wcale tego nie chcieli, to nazywano wielką lodówką, prawda?
Zimna, pusta
przestrzeń.
Nikomu
wtedy do głowy nie przyszło szukanie ropy ani niczego takiego. I dowcipy, dzisiaj byśmy powiedzieli memy, które robiono z sekretarza stanu Stewarta, naprawdę były no, powszechne, po co mu, co on tam będzie trzymał i tak dalej, więc nie było żadnego entuzjazmu w Stanach Zjednoczonych, żeby w czasie i tuż po wojnie secesyjnej zajmować się akurat zakupem ogromnego kawałka lodu, bo tak nazywano Alaskę.
Były prezydent i bliski Putinowi Dmitrij Miedwiediew, który ma rolę takiego jastrzębia, prowokatora, czy jak to nazwać, swego czasu opublikował w internecie taką mapkę archiwalną, gdzie Alaska była nazywana, no bo tak wtedy ją nazywano w połowie XIX wieku, rosyjską Ameryką. No to już jest przeszłość. Ale wracając jeszcze do tej sumy, 2 miliardy dolarów, tak sobie policzyłem, gdyby to ceną złota przeliczyć, no tak czy siak jest to śmieszna sprawa. 1,5 miliona kilometrów kwadratowych to tylko kilkanaście krajów świata dzisiaj współczesnych jest większych, ale właśnie.
Ale powtarzam, proszę pamiętać, że kupiono czy sprzedano po prostu bryłę lodu według ówczesnej wiedzy, prawda?
No tak, ale ja właśnie do tego zmierzam, że w dzisiejszych czasach bywa tak, że Ziemia nawet no, pusta prawie, tak jak Grenlandia, prawda? Jest z różnych powodów bardzo cenna. Wojny nadal jednak toczą się o terytoria. No i tutaj dochodzimy do rosyjsko-ukraińskiej wojny, gdzie chodzi o terytorium tak. Również, prawda? Według studiów nad Instytutu Studiów nad Wojną, to wczorajszy raport taki też na naszej stronie rmf24.pl publikowaliśmy, Rosja dokonuje dokonała w ostatnich dniach najszybszych postępów na froncie od wielu miesięcy. Całe kilometry przesunęła się na zachód. Kijów powtarza jednocześnie, że nie zgodzi się na żadne ustępstwa w kwestii terytoriów. No a Trump mówi, to kilka dni temu mówił, że trzeba będzie przekazać część terytoriów, a część wymienić. No, słab takiego słowa używał, więc tak możemy to chyba przetłumaczyć. No nie wygląda to wszystko na układankę, którą można poskładać, żeby do siebie pasowała. Jak pana zdaniem Trump może wyjść z tego impasu?
Ja bym powiedział coś może częściowo przynajmniej niepopularnego. Zacznę może od popularnych historii, to znaczy wiemy dwie rzeczy o Trumpie. Po pierwsze, że jest nieprzewidywalny, świadomie i tego typu taktykę stosuje negocjacyjną i tak dalej. To się wywodzi jeszcze od Machiavellego. Nigdy nie wiadomo, co on zrobi jutro, prawda? Nawet jeśli wiadomo, co zrobił wczoraj, to też nie zawsze, ale co zrobi jutro, nikt tego nie wie. Ale drugą cechą Trumpa jest oczywiście to, że on chce odnosić sukcesy. I doprowadzenie do zawieszenia broni w Ukrainie byłoby takim sukcesem, i on jest skłonny pójść na daleko idące ustępstwa w stosunku do Rosji, żeby móc ogłosić swój sukces.
Zwłaszcza, że chyba na poważnie chce tego Nobla dostać, prawda?
Nobel to Nobel, ale on w ogóle lubi odnosić sukcesy. On chce, wie pan, proszę zauważyć, że doprowadzić do podpisania rozejmu między Armenią, prawda,
tak.
A Azerbejdżanem, czego nikt przed nim nie zrobił. To naprawdę duży sukces i jest dość bliski sukcesu na Bliskim Wschodzie. To jest człowiek sukcesu, nie ulega wątpliwości. Porażka u niego nie wchodzi w rachubę. Ale i tutaj przejdę do sprawy, która jest na pewno bardzo kontrowersyjna i wielu się ze mną badaczy nie zgodzi. Otóż o co chodzi, jeśli chodzi o terytoria? Krym, wiemy doskonale, nie był ukraiński. Nie był także rosyjski, to jest inna sprawa, prawda? Tam mieszkali Tatarzy. Ale z Krymem Ukrainy nie łączą ani historyczne, ani jakieś, nie wiem, plemienne czy związki. To jest decyzja administracyjna, jak wiemy, Chruszczowa. I nie ma co mówić o ukraińskim Krymie, bo on jest ukraiński od kilkudziesięciu lat, czysto administracyjnie. To po pierwsze. Po drugie, jest kwestia Donbasu. Według takich informacji, jakie mamy, najnowszych nie mamy z oczywistych względów, ale sprzed wojny, ogromna większość ludności Donbasu, po pierwsze, jest rosyjskojęzyczna, jest nakierowana na Rosję i zdecydowanie woli być częścią wielkiego mocarstwa, takim jak, czyli Rosji, niż takiego średniego i, jakby to powiedzieć, nie do końca sformułowanego państwa, jakim jest Ukraina. I to są te dwa argumenty, których się pomija w tak zwanym politycznie poprawnym dialogu. No bo jak tu powiedzieć, że i Krym, i Donbas to są terytoria, co do których Ukraina ma bardzo wątpliwe pretensje. Nawet jeżeli...
Ja pozwolę sobie przerwać, ale nie z tego powodu, który pan może podejrzewać, bo prezentowanie takich nieortodoksyjnych poglądów, czy też odmiennych, jak pan je nazywa, nie jest zabronione, zwłaszcza w Radiu RMF 24. Ale tu chyba nie chodzi o to, które terytoria, jaką mają historię, jaki skład, jeśli chodzi o ludność, populację i sympatię, tylko chodzi o metody, prawda? O to, że te granice są przesuwane przez Rosję siłą.
No i właśnie. No, wie pan, ja tu mam też znowu trochę taki pogląd. Oczywiście, my byśmy chcieli, żeby wiek XXI czy końcówka wieku XX były inny niż cała historia. Że żyjemy w innej sytuacji, jesteśmy bardziej cywilizowani i tak dalej, i tak dalej. No tak do końca nie jest. Proszę zauważyć, że tak się kształtowały wszystkie granice na dobrą sprawę w całej Europie, że nie wspomnę o granicach Polski chociażby, prawda, na mocy porozumień jałtańskich potwierdzonych później i tak dalej. Tego typu działania były standardem. Oczywiście od tego standardu odstąpiliśmy, ale czy dlatego, że się poprawiliśmy jako ludność, czy ludzkość, czy też dlatego, że po prostu taka jest sytuacja, że boimy się ruszać, żeby wywołać wojny globalnej, wojny atomowej. Ale zmiana granic na podstawie tego, że zwycięzca coś zyskuje, że jest wojna i ten, który jest silniejszy, coś zyskuje, historycznie biorąc nie jest niczym nowym, wręcz przeciwnie. Tak zawsze było. Oczywiście ja rozumiem humanitarne podejście i tak dalej, ale nie łudźmy się, to nie jest wszechobowiązująca norma. Różne zmiany terytorialne, granicy, chociażby na południu Europy, prawda, były Jugosławii i tak dalej. Są spory oczywiście, czy Kosowo jest samodzielne, czy nie i tak dalej, ale tego typu rzeczy ciągle się dzieją, już nie mówię, że w Afryce, więc nie udawajmy świętoszków, że nagle nam się wszystkim polepszyło myślenie, jesteśmy moralni. Wojny są, a jak wojna jest, to ktoś wygrywa i ktoś przegrywa. I ten, co wygrał wojnę, coś na tym pragnie zyskać i nic takiego podejścia nie zmieni. Chociaż zgadzam się, że ono jest no, mniej ciekawe moralnie od podejścia pod tytułem wojny być nie powinno, a jak już, to kończymy ją bez zwycięzców. Wilson próbował to w czasie I wojny światowej zaproponować, żeby zakończyć wojnę bez żadnych zmian, bez żadnych zysków i strat, i został wyśmiany szczególnie przez Francuzów, prawda, którzy mówili, nie po to tyle osób zginęło w tej wojnie, żeby nie mieć z tego żadnych zysków. I o to trzeba mieć pamięci, bo jednak to jest normalne, że wojna kończy się czyimś sukcesem.
Panie profesorze, no nie odmawiamy ludzkości wiary. Proponowałbym w nasz rozwój, który mógłby poprowadzić kiedyś do porzucenia przemocy. Ale wracając do kwestii Ukrainy takiej doraźnej, a nie dalekiej przyszłości. Nawet jeśli coś tam ustalą, no takiego, co nam zaimponuje, powiedzmy, panowie na Alasce, no to jest jeszcze Ukraina, prawda? Nie zapominajmy o niej. Europejscy sojusznicy, którzy no, gorączkowo się naradzali przed tą rozmową. Zresztą trzeba odnotować, myślę, to tak wtrącę tylko, że narady podobne miały miejsce też pomiędzy Moskwą i Pekinem i New Delhi i tak dalej, więc te konsultacje po obu stronach się odbywały. No właśnie, ale wracając do Europy, no europejscy sojusznicy stoją no może nie takim murem jednolitym, no bo jest choćby ta węgierska dziura na pewno, ale stoją jednak za Ukrainą, powtarzają, że nic o niej bez niej, no a prezydent Zełenski no to w ogóle powiedział, że wszelkie ustalenia bez Ukrainy będą martwe już jak się narodzą. Sprawa umowy o tych minerałach pokazała, że Trump no nie do końca sobie radzi z Zełenskim, tak jakby chciał.
No trochę sobie radzi.
No ostatecznie tak. No ale nie tak, nie jest to takie proste.
Ukraina w tej chwili stoi wobec możliwości uzyskania ogromnych pieniędzy na odbudowę. I jeżeli nie skorzysta z tej okazji, to naprawdę strzeli sobie już, nie wiem, w kolano, w stopę, cokolwiek. Kraj jest bardzo zniszczony, wiemy o tym, widzimy to codziennie w telewizji. I to, że jest pomysł na to, żeby zainwestować w odbudowę Ukrainy, to jest dla tego państwa ogromna szansa.
No tylko to państwo musi istnieć, prawda? I musi
nie, ono
istnieć.
Będzie istniało, czy w granicach takich, czy innych. No przecież Ukraina jest ogromnym państwem
oczywiście,
terytorialnie.
Ale w tej formie, powiedziałbym, prozachodniej, no z tymi samymi władzami.
Jakie problemy ma Zełenski w domu, to wiemy. Korupcja wszechogarniająca nawet u szczytu władzy i tak dalej. Więc on z tym się musi uporać przede wszystkim. No niemniej mówię, Ukraina jako państwo ma w tej chwili możliwość uzyskania pieniędzy z Zachodu w formie pożyczki, w formie inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to przegapi, to wyobraźmy sobie, że kończy się konflikt, Ukraina dostaje Krym, dostaje Donbas, to oczywiście idealistycznie, ale niech będzie. I co? I za co się odbuduje wtedy, jeżeli Zachód nie pomoże? To są ogromne pieniądze. W związku z czym Zełenski musi z tego skorzystać, bo inaczej po prostu zrobi krzywdę własnemu państwu. I ja myślę, że on się na to no, prędzej czy później. Ja rozumiem, że są względy wewnętrzne, wybory, które nastąpią po zakończeniu działań wojennych, jacyś konkurenci i tak dalej. No ale mimo wszystko, jeżeli mówimy o tym, że najważniejsze jest dobro państwa, to dobro państwa w tej chwili polega na gospodarce, na pieniądzach, które Zełenski może uzyskać, a które mogą w jakimś momencie przejść mu koło nosa. I wtedy nikt nie będzie pamiętał o sporach, o takie czy inny jakiś obwód, tylko wszyscy będą widzieli zniszczone domy, zniszczone miasta i znikąd rzeczywistej pomocy. Także trzeba to też mieć na względzie. Zełenski, mam nadzieję, ma to na względzie, nawet jeżeli oczywiście no, musi głosić pewne hasła na użytek wewnętrzny. Przepraszam, że tak powiem, ale nie oddamy ani pięci ziemi, ani guzika, prawda? To nie jest to myślenie, jakie jest popularne. Pamiętajmy jeszcze jedno co do Europy, jeśli można. Jedno zdanie. Pamiętamy wszyscy 11 września, prawda, swego czasu, 2001. I wszyscy mówią, jak to wtedy ładnie NATO wystąpiło z ofertą pomocy dla Stanów Zjednoczonych z artykułu 5. A mało kto pamięta, że NATO wystąpiło z tą ofertą pomocy po 3 tygodniach. bo tyle zajęło w NATO ustalanie, czy wystąpić, czy nie i w jakiej formie. I dlatego Trump nie chce udziału Europy, nie chce udziału NATO, bo doskonale wie, że proces decyzyjny będzie tak długi, że wszystko się zdąży zmienić, zanim dojdzie do decyzji. Dlatego on sam chce rozmawiać, no bo on może sam podejmować decyzje, które są najistotniejsze.
Tak, on nie odmawia Ukrainie w zasadzie prawa do wzięcia udziału w tym całym procesie. Co więcej, nawet mówi, że gdyby się udało z Putinem szybko dogadać, to można by nawet od razu zorganizować na Alasce
drugie spotkanie
z udziałem Zełenskiego. Tak. A jeśli chodzi o te wewnętrzne uwarunkowania ukraińskie, o których pan mówi, no to przychodzi teraz mi na myśl taki sondaż Gallupa, który niedawno widziałem. Tam są wyniki no nie najlepsze, jeśli chodzi o wolę narodu ukraińskiego do dalszego prowadzenia wojny. Większość jest przeciwko temu, o ile pamiętam, ponad 60%, więc rzeczywiście ta sytuacja się mocno zmieniła. Trochę zaczyna nas czas gonić, chociaż no, niech się pan profesor nie stresuje z łaski swojej, ale jeszcze chciałbym parę spraw poruszyć, troszkę zmieniając spojrzenie, kąt spojrzenia na tę całą sprawę. Mówi się, że no, Rosja kontroluje sytuację na froncie mniej więcej, ale obawia się tych sankcji, którymi grozi Donald Trump, w szczególności sankcji wtórnych, czyli na kraje, które importują surowce, szczególnie ropę naftową z Rosji, podtrzymując tymi pieniędzmi działanie machiny wojennej.
Na razie,
tak, i Indie, głównie one najbardziej zwiększyły ten import. To są ogromne ilości surowca. Indie bardzo tego potrzebują. To jest kraj, który stoi u progu eksplozji wręcz, jeśli chodzi o rozwój. Ale pomijmy to, na razie Donald Trump zagroził 50% cłami na Indie, no ale Indie nie bardzo się uginają. Jest mowa o tym, że premier Modi pojedzie na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, tam spotka się z prezydentem Chin, od lat nie było takiego spotkania. To jest, nie jest ryzykowna gra dla Trumpa, jeśli chodzi o relacje z Indiami jako jakąś przeciwwagę dla Chin w Azji?
Myślę, że nie. Tym bardziej, że no wszyscy doskonale wiemy też, że Chiny przechodzą przez trudny okres, że ten prawda model, że Chiny za chwilę staną się numer jeden i przeskoczą Stany Zjednoczone i tak dalej, to tak nie wygląda. To tak nie będzie. Więc mamy do czynienia z dwoma państwami no, najpotężniejszymi, jeśli chodzi o liczbę ludności. Przy czym oczywiście Indie są znacznie szerzej zaawansowane technologicznie i tak dalej, prawda? Mają lepiej wykształconą ludność, jeśli chodzi o nazwijmy to średnio, chociaż to oczywiście jest złe określenie. Chiny mają rozmaite problemy, wiemy o bankructwie firmy budowlane i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja myślę, że Trump nie musi się tego obawiać. Wie pan, od kiedy ja w ogóle zajmuję się światem, to się mówi o tym, że Chiny za chwilę będą numer jeden.
No tak, kiedyś Chiny się tak mówiło chwilę. O Japonii nawet, prawda? I to się później okazało być
totalnie mylne. Ale Chiny to w ogóle, prawda? No to jeszcze nie wiem, może od czasów Marksa, prawda? Widmo grąży nad Europą, prawda? I tak dalej. I więc powiedzmy sobie, że nie, no niestety to jest kolos na glinianych nogach. On się jeszcze całkiem trzyma, ale to nie jest perspektywicznie. Państwo musi się rozwijać, że tak powiem, całościowo. Nie może być elity, oczywiście bardzo licznej, bo przy ponad miliardzie czy 1,5 miliarda ludności to 1%, to wiadomo ile to jest.
Dobrze panie profesorze, ale zostawmy ten jednak jakoś tam detaliczny przykład Chin. Chodzi mi raczej o to, że no, chyba się pan zgodzi, że jednak waga powiedzmy gospodarcza tej hegemonii amerykańskiej na świecie jednak maleje, no coraz mniejsza
nie
jest ta dominacja.
Naprawdę się w tym nie kontekście. Zgodzę. Naprawdę
nie zgodzi
się. Mamy tego mnóstwo takich komentarzy, że powoli zaczynają się przypominać lata 50. o tym, jak to kapitalizm gnije na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Wyniki gospodarcze są dobre, rozwój gospodarczy jest, ludzie są zadowoleni.
Zadłużenie nie ma znaczenia? Gigantyczne? Gigantyczne zadłużenie Stanów Zjednoczonych? To nie jest problem?
No,
sam Trump przyznaje, że
one poszły już takie zadłużenie, że to dawno już niespłacalne, poza drukiem jakichś ogromnych ilości pieniędzy. Ja jeszcze wiele lat temu rozmawiałem z ministrem finansów, czyli Skarbu Amerykańskiego i pytam go, co chcecie zrobić z tym ogromnym długiem? To wtedy jeszcze wydawało się, że dług jest do opanowania. A on na mnie spojrzał i powiedział, jakieś rozwiązanie się znajdzie.
No na razie to rozwiązanie polega na tym, że się ten dług powiększa po prostu. I
no tak, no i co dalej? Wie pan, no, to, no i co? Przecież nikt nie wystąpi o bankructwo Królestwo Stanów Zjednoczonych. Drukować banknoty zawsze można.
No można, jeżeli ma się taką światową walutę. No tak, to można to robić właściwie, właściwie bez ograniczeń.
Można zawsze podwyższyć podatki.
Panie profesorze, ale teraz na koniec. Skręćmy w takim razie. Odpowiedział pan już na to pytanie, że nie musi się Trump tym specjalnie przejmować. Nie jest to bardzo ryzykowna gra, ale skupmy się jeszcze teraz na Europie, bo no i na Ukrainie, bo trochę to, mam wrażenie, omijamy. Taki kontekst szeroki. Kreślimy, że trochę o tym zapominamy. Myśli pan, że może na tym spotkaniu dojść do takiego porozumienia głębszego i szerszego właśnie między Rosją i Stanami Zjednoczonymi? No, choćby Putin wczoraj zaproponował przedłużenie układu o ograniczeniu zbrojeń jądrowych. Tam chodzi o liczbę głowic choćby atomowych, prawda? Czy w ramach takiego ewentualnego, no nie wiem, czy możemy odkurzyć taki termin z XX wieku, odprężenia, Stany Zjednoczone i Rosja mogłyby z pominięciem rzeczywiście naszego regionu, jakkolwiek to rozumieć, Ukrainy, środkowej Europy, czy w ogóle Europy, mogą się porozumieć ponad naszymi głowami europejskimi. Są takie głosy przecież w Stanach i nie tylko, że ta Alaska to może być taka nowa Jałta.
No nie, to na pewno nie, oczywiście. Natomiast wie pan, porozumienia rozbrojeniowe mają to do siebie, że są znakomitym sposobem na zabijanie czasu, że tak powiem. Układ START swego czasu podpisany, prawda, przez Busha i Gorbaczowa, 9 lat trwały rozmowy. Tutaj też to jest bardzo dobry pomysł. To porozmawiajmy o rozbrojeniu. Świetnie. I przez następne 12 lat...
Tylko ten obecny układ w przyszłym roku się kończy. To tyle czasu nie ma.
Ja wiem, to się go przedłuży, prawda? Albo no się tak, będzie mówiło, chodzi, że będziemy przestrzegali, chociaż już wygasł. Były też takie precedensy. Więc to jest taki właśnie świetny pomysł, żeby mówić i mówić i mówić. Nie, ja nie sądzę, by, wie pan, długa Jałta to oczywiście, przepraszam bardzo, ale bzdurne porównanie. Inna była sytuacja geopolityczna. Wiadomo było, że świat się zmieni po II wojnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj nie ma żadnych podstaw do tego, by Rosja czy Stany Zjednoczone cokolwiek uczyniły poza kwestią Ukrainy. Nie, ja się nie obawiam tego spotkania. Czy Europa? Europa musi walczyć o własną wartość, a nie czekać, aż ta wartość przyjdzie z zewnątrz. Jeżeli Europa będzie znaczyła, jeżeli Europa będzie naprawdę się liczyła, bo się wewnątrz siebie dogada, prawda? Jeśli się uda stworzyć, to nie wierzę, ale to inna sprawa, wspólną politykę zagraniczną Europy. Jeżeli państwa takie jak Niemcy, Francja, nie wiem, Polska, Hiszpania będą w stanie sformułować najważniejsze elementy wspólnej polityki zagranicznej, to wtedy Europa będzie mocna. Ale nic nie zanosi się na to, bo nasze interesy są rozbieżne. Czego innego chce Południe, czego innego chcemy my, czego innego chcą Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie łudźmy się, to jeszcze dużo, dużo wody upłynie i pokolenia miną, jeśli w ogóle kiedykolwiek dojdzie do wspólnej polityki zagranicznej, rzeczywistej, a nie formalnej Europy. A to jest warunek sine qua non, żeby Europa tak naprawdę liczyła się w rozmowach międzynarodowych.
Rozumiem, że pan profesor znowu się odwołuje do tej obserwacji, że historia uczy, iż liczy się realna waga i siła, a nie słowa, organizacje, sztandary, przepisy, regulacje, spotkania i tak dalej. Dobrze, panie profesorze, na koniec, bo tym razem już czas nas naprawdę przyciska. Ja na początku powiedziałem, że nie będę pana pytać o to, przynajmniej właśnie na początku, co wyniknie z tego spotkania. Rzecznik Kremla ostrzega wręcz, żeby nie próbować odgadywać, jakie będą efekty tego spotkania. Ale ja pana poproszę, żeby pan spróbował odgadnąć. Tak już w ramach, powiedzmy, nie do końca poważnego.
Trump chce mieć sukces. To jest człowiek, który uważa sukces za jedyne możliwe rozwiązanie jakiegokolwiek konfliktu. I on bardzo wiele uczyni, żeby po tym spotkaniu można było powiedzieć, dogadaliśmy się, będzie zawieszenie broni i my, i to jest ta kluczowa sprawa, udzielimy gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Jeżeli Ukraina uzyska od Stanów Zjednoczonych gwarancję bezpieczeństwa, a od Europy, i nie tylko od Europy, ale głównie od Europy, pieniądze na odbudowę, to jest najwięcej, co Ukraina może uzyskać i ja liczę, że tak się to właśnie zakończy.
Bardzo dziękujemy. Tak zakończył się wywiad z profesorem Zbigniewem Lewickim, amerykanistą, a rozmawialiśmy o wieczornym spotkaniu Trump-Putin na Alasce.
Dziękuję.